Piotr Tolko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan Artur Balasz, były minister rolnictwa, rolnik z gminy Wolin, jak sam siebie lubi często nazywać, ale też działacz Solidarności. Witam w naszym studiu, panie ministrze.
Dzień dobry.
I od tego wątku właśnie dotyczącego pana działalności opozycyjnej chciałbym rozpocząć krótko. Był pan na obchodach rocznicy porozumień sierpniowych, 46. rocznicy porozumień sierpniowych w Gdańsku. Jakie ważne słowa padły i czy to były te uroczystości właśnie, które organizował pan prezydent?
To znaczy tak, dodam do tej noty biograficznej, że ja byłem działaczem i założycielem Solidarności Rolniczej, a więc tej młodszej czy mniejszej siostry dużej Solidarności, która zresztą bardzo ściśle współpracowała i w tamtym czasie, czyli w 1981 roku, ale później w podziemiu z tą Solidarnością dużą podziemną pracowniczą. Te uroczystości w niedzielę były w dużej części związane z osobą Jerzego Buzka, jako takie, bo to Europejskie Centrum Solidarności je organizowało, jako takie przedstawienie i wyróżnienie, bo został odznaczony również życiorysu i osoby Jerzego Buzka, premiera, polityka, szefa Parlamentu Europejskiego, który dla procesu transformacji według mnie ma chyba największe zasługi, najwięcej dokonał i tutaj jako premier, reformując wbrew woli i chęciom i przy olbrzymich kosztach społecznych Polskę, ale równocześnie rozsławił imię polskie w Parlamencie Europejskim na świecie poprzez pełnienie funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Olbrzymi autorytet, jak przewodnicząca dzisiejsza parlamentu powiedziała, że to była jedyna osoba, którą z tego czasu transformacji europejskiej, zmian w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim należy jako numer jeden wyszczególnić. A więc takie zasługi, jakie ma Buzek dla obrazu Polski na świecie, to nie ma chyba żaden inny polityk. I były takie dwie debaty. Jedna była związana bardzo ściśle z rządem Jerzego Buzka i w tej debacie brał udział Leszek Balcerowicz, brał udział Janusz Steinhoff, Teresa Kamińska, ja. I to było takie wspomnienie o rządzie Jerzego Buzka, o jego zasługach, o trudnościach, z którymi się spotykał i o tym, jak mocno zmienił Polskę, wiedząc, że jak reformuje, to koszty tych reform będzie trzeba zapłacić i on zapłacił olbrzymie koszty reform, bo końcówka była taka, że był to rząd mniejszościowy, ponieważ Unia Wolności wyszła z tego rządu. No i oczywiście wynik wyborczy obozu politycznego Jerzego Buzka był słabym wynikiem.
Sądziłem, panie ministrze, że będzie pan zaproszony przez pana prezydenta na obchody porozumień sierpniowych, rocznicy.
Ja nie znam ani kalendarza, ani jakby oceny pana prezydenta tamtego okresu. Zresztą pan prezydent w tamtym czasie jeszcze zupełnie nie był działaczem i nie był aktywny. On tego wszystkiego dopiero się uczy. No pewnie ten czas nauki jeszcze jakiś okres będzie trwał. To smutne, szczerze mówiąc, że ta rocznica była obchodzona przez każdy z obozów politycznych.
Bo na tych uroczystościach, o których pan mówi, też nie pojawił się nikt z obecnego rządu.
To prawda. Ja nie byłem ich organizatorem, tylko to Europejskie Centrum Solidarności, a więc nie wiem, czy ktokolwiek był zaproszony, ale też miałem takie poczucie, że rzeczywiście brak jest kogoś z polskiego rządu.
To czego to dowodzi?
Szkoda, że nikogo nie było, ale jeszcze o jednej rzeczy jakby wspomnę, o tej cenie reform, którą Buzek zapłacił. Natomiast jednak się okazuje, że taka refleksja obywateli co do osoby i osiągnięć Jerzego Buzka nastąpiła wystąpiła, bo już pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, w których Buzek brał udział, to wybory, w których zdobył duże poparcie, a później był rekordzistą, bo około 500 000 głosów zdobywał regularnie. Co świadczy o tym, że dla reform jest akceptacja, natomiast gra polityczna adwersarzy politycznych często jest tak brutalna, że nawet to, co Polsce najlepiej służy, to politycy, którzy podejmują się tych trudnych decyzji kontrowersyjnych, bardzo wysoką cenę za to płacą i Buzek wtedy tą cenę zapłacił i ten jego obóz polityczny.
Nie jesteśmy w stanie po tylu latach obchodzić pewnych ważnych dat razem, panie ministrze?
Ja myślę, że na wszystko przyjdzie czas, że w tej chwili trwa takie przemeblowanie całej sceny politycznej i że obecny prezydent próbuje z jednej strony budować swój obóz polityczny i to niekoniecznie jest obóz związany z PiS-em, gdyż on uważa, że stać go na zbudowanie wokół swojej osoby nowego obozu politycznego i on będzie pomiędzy oboma konfederacjami i PiS-em budowany, a z drugiej strony Donald Tusk buduje swój obóz polityczny i to te wektory są tak przeciwstawne, że w żadnej sprawie, nawet najbardziej ważnej dla Polski, nawet racji stanu, interesu państwa, przynajmniej ze strony, staram się to obiektywnie oceniać, ze strony obecnego prezydenta nie ma najmniejszej chęci, najmniejszego gestu, który by wykazywał, że interes państwa w jego działaniach odgrywa jakąkolwiek ważną rolę. Najważniejszą rolę, jaką próbuje odegrać obecny prezydent, to jest zdemolowanie i doprowadzenie do upadku tego rządu.
Wcześniejsze wybory?
I jeżeli by się udało, to wcześniejsze wybory. I wybory oczywiście, w którym jego obóz polityczny by wygrał. Ale ja też powiem tak ze swojego doświadczenia człowieka, który dość długo w polityce się obraca i z dystansu do polityki, że w tej sprawie można się pomylić. Do wyborów prezydenckich jeszcze jest dość daleki czas i dużo będzie się działo i zupełnie inaczej obywatele będą oceniali te decyzje, które dzisiaj podejmuje prezydent w sprawie wet, a jest ich niezmierzona ilość i niewspółmierna do poprzedników, a zupełnie inaczej za kilka miesięcy, czy nawet rok lub dwa, że za to też będzie jakąś cenę prezydent w pewnym momencie musiał zapłacić i to jednak taki brak wyobraźni według mnie i trochę brak doświadczenia politycznego i emocje i niechęć do obecnego obozu rządzącego powoduje te decyzje i szkoda, że odbywa się to na organizmie i w interesie i przeciw interesowi państwa. To bardzo źle, że tak się dzieje.
Panie ministrze, ile w Arturze Balaszu dzisiaj jest działacza Rolniczej Solidarności z również tymi postulatami, które Rolnicza Solidarność obecnie w tych czasach deklaruje, przedstawia?
Panie redaktorze, no, rozmawia pan z postacią historyczną bardziej jak, a mniej z politykiem bieżącym, ponieważ ja dzisiaj, jak pan wie, od bardzo wielu lat nie należę do żadnej partii. Staram się w swoich ocenach mieć dystans i obiektywnie oceniać tą rzeczywistość. I powiem tak, że absolutnie ja w życiu mam dwie pasje. Jedna to jest polityka, a druga to rolnictwo. I w tej, o którą pan mnie pyta, to powiem tak, w tych sprawach społecznych i środowiska, z którego się wywodzę, to całe życie robiłem wszystko, żeby je wspierać, rozwiązywać problemy rolników, być po ich stronie. Uważałem, że dobry minister rolnictwa to jest gwarancja najlepiej rozwiązywanych problemów rolnictwa na rzecz polskich rolników, że rolnicy powinni mieć w ministrze rolnictwa swojego najważniejszego i najlepszego reprezentanta. I staram się to też w życiu zawsze
to
robić.
To od razu pytanie takie jest obecnie, panie ministrze?
No, niestety nie mógłbym powiedzieć w tej chwili, że obecny minister jest dobrym reprezentantem polskich rolników i polskiej wsi. I to mówię ze smutkiem, bo wielokrotnie publicznie namawiałem publicznie do tego ministra, żeby stał po stronie rolników, żeby starał się rozwiązywać ich problemy. I jeszcze jedna rzecz, która jest też bardzo ważna. Dotrzymywać słowa i zobowiązań wobec rolników. I takich deklaracji ze strony obecnego ministra padło bardzo wiele, zaczynając od tej dramatycznej sytuacji, w której kompletnie załamał się rynek, ceny na artykuły rolne, a wzrosły niesamowicie ceny na środki do produkcji. Mówię o nawozach, mówię o paliwie, to się ma dzisiaj. Po pierwsze, minister w jakimś momencie mówił, że powszechne będą takie kredyty pomocowe, nisko czy nieoprocentowane przez 2 lata, żeby tym rolnikom, którzy nie sprzedali, którzy sprzedali bardzo tanio, pomóc w przetrwaniu. Nic takiego się nie spełniło, chyba że kredyty dla swoich kolegów, którzy rzeczywiście pewnie pozałatwiali to, co chcieli.
Było bardzo niewiele z tego, co mówią rolnicy.
Ja mogę powiedzieć w pełni odpowiedzialnie, bo jak pan wie, zawsze odpowiadam za to, co mówię, że w moim banku takich kredytów praktycznie w ogóle nie było, bo jak były na kilkuset rolników, 2 czy 3, to można powiedzieć, że ich nie było. I takich banków w Polsce jest bardzo wiele, a więc dostali jak zwykle tylko swoje. Były też deklaracje daleko idące pewnej rekompensaty w związku ze wzrostem cen paliwa i cen nawozów mineralnych. A więc to też mimo deklaracji Unii i nawet z tego, co wiem, wygenerowania pewnych kwot na pomoc rolnikom, również te pieniądze nie dotarły i te środki nie dotarły do rolników. I powiem więcej, że mnie by było ciężko być i wytrzymać takie ciśnienie jak dzisiaj, które wytrzymuje obecny minister, w sytuacji, w której rząd bardzo martwi się o tych powracających z wczasów, że to paliwo dla nich jest za drogie, a zupełnie się nie martwi o to, że to paliwo, które olej napędowy, z którego korzystają rolnicy, to jego cena wzrosła średnio o 2 zł, o tyle więcej, bo on najbardziej wzrósł, że tutaj mimo różnych deklaracji te rekompensaty do dziś do rolników nie dotarły. Również jeżeli chodzi o poszczególne rynki, to te ceny są poniżej opłacalności. To nawet na tą reprodukcję prostą nie starcza.
Czyli odtworzenie produkcji.
Jedno. I tu też umowa z Mercosurem daje o sobie znać. No ceny na wołowinę tąpnęły. One się o kilka złotych obniżyły, a więc te bajki, które nam opowiadano, że nic się nie zmieni, okazały się zupełnie nieprawdziwe. A w perspektywie w każdym roku ten limit dostępu do naszego rolnictwa, do naszego rynku przez państwa Mercosuru będzie coraz większa, a więc ta perspektywa nie jest dobra i ciekawa.
To do czego to doprowadzi? Bo mam wrażenie, panie ministrze, że ciśnienie w rolnikach jest jeszcze większe niż rok temu, bo pierwszy rok już pokazał, prawda, te różnice w cenach za zboże, mówiąc bardzo wprost, a między cenami środków do produkcji.
No, to trzeba też powiedzieć tak, że ja mam poczucie, że ta reprezentacja zawodowa rolników jest bardzo słaba, że to czasy, w których myśmy zmieniali rzeczywistość i walczyli o pozycję rolników, o opłacalność, o bezpieczeństwo żywnościowe, o ceny dla rolników zupełnie minęły. Dzisiaj praktycznie związki zawodowe zapomniały o rolnikach, a też samorząd rolniczy w postaci izb rolniczych specjalnie rolnikami się...
Ale wspomniana tu Solidarność Rolnicza, panie ministrze, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale też Związek Rolników Kółek Organizacji Rolniczych, no niedawno mieliśmy protesty na głównych drogach, no więc to chyba jest ten sygnał, że jednak nie zapomnieli o problemach rolniczych.
To znaczy, Te procesy, jak pan wie, panie redaktorze, od roku, od ubiegłego roku, od tego załamania się rynku cen, trwają, ale one są bez żadnych efektów. One nie przyniosły żadnej zmiany i tak na dobrą sprawę, i to też jest kamyczek do ogródka ministra Krajewskiego, nikt z tymi rolnikami nie siadł do prawdziwych rozmów. Ja pamiętam i to wspomnę, bo może to jakoś ministra rolnictwa zmobilizuje. Ja jak zostawałem ministrem rolnictwa, to wszystkie ważniejsze drogi w Polsce były zablokowane przez rolników. To było apogeum pozycji politycznej Le Pera. Trwały normalne walki między rolnikami a policją. I myśmy wtedy siedli, jak zostałem ministrem, do takich prawdziwych i trudnych bardzo rozmów.
To chce pan powiedzieć, że potrzebujemy walk, żeby coś się zmieniło?
Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że potrafiliśmy się dogadać i przez prawie 3 lata, do końca tej kadencji, w której rządu Buzka, w której byłem ministrem, już nigdy rolnicy nie wyszli na drogi i mogę powiedzieć, że byli bardzo dobrym i poważnym partnerem. I tego dialogu dzisiaj z rolnikami i wysłuchania ich, bo dzisiaj nikt tych rolników tak naprawdę nie wysłuchał ich postulatów. I stąd ja mam poczucie, że nawet rządzącym zależy na tych podziałach, które są na wsi, żeby to nie była jakaś zwarta, jednolita reprezentacja, która zmusi rząd do prawdziwego dialogu i do rozmowy i do rozwiązania problemów rolniczych. Jeżeli będzie to dłużej trwało, to tak jak pan mówi, no one
będzie
stale to następuje, ta eskalacja jest coraz większa. Trudno było oczekiwać, że rolnicy w żniwa wyjdą i będą protestowali, ale jak pan wie, przychodzi taki czas, w którym rolnik ma go trochę więcej. I przestrzegam rządzących przed tym czasem, zwłaszcza, że my wchodzimy w rok wyborczy, a więc będzie trzeba też przed rolnikami jakąś cenę za to zapłacić.
Krótko jeszcze, panie ministrze, przepraszam, o meblowaniu sceny politycznej. Wspomniał pan o tym, że być może pan prezydent Karol Nawrocki będzie tutaj chciał być jakąś siłą i odgrywać jakąś rolę na polskiej scenie politycznej wraz ze swoimi wyborcami czy sympatykami. No, wcześniej mieliśmy słynne rozejście się ścieżek premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czyli Rozwój Plus. Widziałem takie spotkanie, to była Jasionka bodajże ubiegły rok, gdzie oprócz pana premiera Morawieckiego i ministra Kosiniaka-Kamysza, był również obecny Artur Balasz. Czy jest pan ojcem chrzestnym tego projektu pod nazwą Rozwój Plus?
Więc przede wszystkim ja chciałem, żeby pokazać, że nawet przedstawiciele obu podzielonych obozów potrafią siąść przy jednym stole i poważnie dość rozmawiać o problemach Polski, różniąc się bardzo. I na pewno Jasionka to pokazała, że Kosiniak-Kamysz i Morawiecki odważyli się na taką debatę, według mnie, wbrew swoim układom politycznym, których byli do tego czasu.
Podniósł pan ciśnienie zarówno u prezesa Kaczyńskiego, jak i u premiera Donalda Tuska.
Pewnie tak. Ja uważam, że są obszary, w których musimy ze sobą nawzajem współpracować i na pewno bezpieczeństwo Polski zewnętrzne, polityka zagraniczna należą do tych obszarów. Dzisiaj praktycznie wszystko jest elementem gry politycznej i ta debata też pokazała, że w obozie PiS-u jest istotna różnica zdań, że jest część tego obozu politycznego, który nie nastawia się na tą totalną konfrontację. Ja się specjalnie nie dziwię premierowi Morawieckiemu, że, bo dzisiaj mu to wyrzucają, że on był w tym obozie. No on politycznie z tym obozem przez lata się utożsamiał i to jest dramatyczny moment. Ja też przeżywałem takie momenty, w których człowiek dochodzi do wniosku, że już dalej nie można. Już dalej nie można akceptować tego, co w tym moim najbliższym obozie się dzieje. I powiem tak, no to dzisiaj wyraźnie widać, że brak jest akceptacji, brak było akceptacji w tym środowisku Morawieckiego dla działań ministra Ziobry i jego środowiska i tej patologii, która stamtąd płynęła, a Kaczyński próbował przymusić ich do takiego regularnego wsparcia i akceptacji ucieczki Ziobry i jego środowiska i zdjęcia z siebie odpowiedzialności. To dzisiaj kryptoafera, to co się dzieje w sprawie
rządu krypto.
Panie ministrze, każdy pójdzie... To też, panie redaktorze, bo to trzeba powiedzieć wyraźnie, nie? Że tutaj koszty według mnie tej afery dla obozu PiS-u i mogą być niewyobrażalnie ciężkie. Jesteśmy w tym roku przedwyborczym.
Panie ministrze, każdy pójdzie własną ścieżką? PiS, Morawiecki, być może nowe jakieś ugrupowanie spod znaku prezydenta?
Konfederacja? Ja myślę, że prezydent z Konfederacją czy z konfederacjami. Niestety, bo jeżeli chodzi o Brauna, to uważam, że akceptacja dla tego programu, tego sposobu uprawiania polityki, demolowania najbardziej takich newralgicznych i cennych miejsc pamięci nie powinna mieć akceptacji w żadnym momencie, a więc to, co dzisiaj robi Braun, to nie powinno mieć akceptacji u prezydenta absolutnie i on nie powinien się w tym obozie znaleźć, ale uważam, że prezydent może to zaakceptować razem z tą drugą konfederacją i razem z tą częścią PiS-u. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Morawiecki mógł w takim scenariuszu uczestniczyć. I to tak jak zwykle to bywa przed wyborami, rodzi się takie zapotrzebowanie na coś nowego, coś innego, nowy szyld, inne miejsce. I to przemeblowanie, które nastąpiło w tym PiS-ie, było chyba potrzebne i dobrze, że ono, że to tak mniej więcej przebiegło. I ja mam nadzieję, że to nie jest koniec przemeblowania sceny politycznej, ale wrócę jeszcze raz do kryptoafery i tego, co się wokół tego dzieje. No, ja powiem tak, mam dużą wyobraźnię i dużą tolerancję, ale jak patrzę na zaangażowanie niektórych polityków PiS-u i na taką bliskość z szefami rządu krypto, to co jej nie wyobrażam i mówię zwłaszcza o tym młodym bardzo polityku, żeby ktoś bardzo bliski Kaczyńskiemu jechał na drugi kraniec Europy i rozmawiał z przestępcą, bo tak trzeba nazwać szefa
rządu
krypto, to za to będzie trzeba jakieś sprawozdanie zdać i dużą cenę zapłacić. Żadne tłumaczenie tutaj tego nie wyjaśnia i takie trwanie w tej sprawie może mieć olbrzymie, niewyobrażalne koszty polityczne. Także to będzie ciekawy rok. Dużo będzie się bardzo działo w tym czasie i wydaje mi się, że poszczególne elementy sceny politycznej w jakiś sposób będą musiały za to zapłacić, że to nie czas tutaj tego nie wyprostuje i nie spowoduje amnezji u obywateli, że będą to pamiętali i według mnie, bo teraz jest taki czas dyskusji o tym, czy powinna powstać komisja śledcza.
Tak.
Ja powiem tak, ja nie mam zaufania do komisji śledczych, one niczego specjalnie nie wyjaśniły, ale powiem, że na pewno komisja śledcza obywatelom by pokazała prawdziwy obraz tego przedsionka polityki, tego, co w tej polityce na jej zapleczu się dzieje, że w tej sprawie, że to by była komisja, która najbardziej trudna by była zarówno dla PiS-u, jak i w części dla prezydenta. Że politycznie to widzę interes w tym, żeby parlament powołał taką komisję, żeby obywatelom pokazać tą prawdę.
Jak to działa? Minister Artur Balasz był naszym gościem, były minister rolnictwa, rolnik z gminy Wolin, były działacz rolniczej Solidarności. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, panie ministrze.
Dziękuję, panie redaktorze.
Piotr Tolko, miłego dnia.